Wieczorem kanał Komandów, przed mikrofonem Sławek Kulesza. Dzisiaj o silnikach parowych, cieplnych, parowych też, bo silnik parowy to konstrukcja historycznie pierwsza, ale nie jedyna. Oprócz tego oczywiście, jeżeli chodzi o silniki ze spalaniem zewnętrznym, no to tutaj możemy do tej grupy silników możemy także zaliczyć turbiny różnego rodzaju, czyli takie urządzenia, w których znowu mamy gorącą parę, która jest doprowadzona do układu dysz, który może wirować. No i teraz ta para część swojej energii kinetycznej, wysokiej energii kinetycznej oddaje, przekazuje właśnie turbinie, czyli temu układowi dysz lub łopat, to w zależności już od konstrukcji. No i ta turbina zaczyna wtedy wirować. No i ten ruch można odebrać, przenieść na inne elementy naszego urządzenia. To są silniki ze spalaniem zewnętrznym. A co jeżeli chodzi o spalanie wewnętrzne, które wydaje się być wygodniejsze? Bo tak jak mówiłem, no w przypadku silników ze spalaniem zewnętrznym jest problem z tymi instalacjami doprowadzania pary pod wysokim ciśnieniem i o wysokiej temperaturze. To jest para, która ma temperaturę rzędu kilkuset stopni Celsjusza, no i pod ciśnieniem kilkunastu atmosfer. To muszą być naprawdę instalacje wytrzymałe. No w związku z tym można trochę zmienić koncepcję, można proces wytwarzania gorącego gazu przesunąć do samego cylindra, w którym porusza się tłok. I tak powstały silniki ze spalaniem wewnętrznym, o konstruktorze których wspominałem, Nicolas Otto. To był rok 1876, skonstruował pierwszy działający silnik czterosuwowy, silnik ze spalaniem wewnętrznym, czyli taki silnik, w którym do komory cylindra wprowadzana jest mieszanka paliwowa, nie paliwo jako takie, tylko mieszanka, więc paliwo w postaci płynnej musi być rozproszone, musi się taka mgiełka, aerozol zrobić z powietrzem, no bo to paliwo musi się spalić, samo paliwo się nie pali. Potrzeba jeszcze tlenu z powietrza, więc taki aerozol się robi, no i wprowadza się to do komory cylindra, następuje spalanie, w momencie kiedy mieszanka się spala, gwałtownie wzrasta jej ciśnienie, no a to ciśnienie, tak jak w przypadku silnika parowego, przesuwa, wytwarza siłę parcia na tłok, no i przesuwa ten tłok. W zależności od szczegółów konstrukcji, zasadniczo tutaj rozróżniamy silniki dwusuwowe, czterosuwowe, i silniki wankla. To jest specyficzna klasa konstrukcji silników spalinowych, czyli tych silników ze spalaniem wewnętrznym. No i drugi podział jeszcze dotyczy samego sposobu zapłonu mieszanki, bo tu mamy silniki ze spalaniem iskrowym, czyli silniki benzynowe, i silniki z zapłonem samoczynnym, albo inaczej silniki wysokoprężne, albo inaczej zwane także silnikami diesla. Te dwa typy silników pracują w oparciu o różne cykle termodynamiczne. Cykl Otto, który jest wykorzystany w przypadku silnika czterosuwowego, to ten cały cykl składa się z czterech przemian. To są dwie przemiany izochoryczne, które zachodzą przy stałej objętości gazu, i dwie przemiany adiabatyczne, czyli kiedy mamy zmianę energii wewnętrznej i kosztem pracy wykonanej bez wymiany ciepła z otoczeniem. Z kolei cykl diesla to trochę inny cykl. Tutaj też mamy dwie przemiany adiabatyczne, czyli brak wymiany ciepła z otoczeniem, zmiana energii wewnętrznej kosztem pracy wykonanej przez gaz albo nad gazem. No i do tego dochodzi jedna przemiana izochoryczna i jedna przemiana izobaryczna. Okazuje się, że jeżeli chodzi o sprawność, to jeżeli mamy ten sam stopień sprężania, czyli tą samą różnicę, jeżeli chodzi o pojemność skokową, czyli położenie czy objętość w położeniu dolnym i górnym tłoka, to silniki iskrowe mają większą sprawność, wyższą, więcej energii wewnętrznej są w stanie i ciepła dostarczonego, bo w cyklu energia wewnętrzna się nie zmienia. Natomiast więcej ciepła dostarczonego są w stanie zamienić na pracę użyteczną. niż silniki diesla. Natomiast fakt jest taki, że silniki diesla pracują zwykle przy wyższych stopniach sprężania, bo jeżeli chodzi o stopień sprężania, to w przypadku silników diesla ten stopień zmienia się w zależności od konstrukcji między 14 do 1 do 23 do 1. To są takie stopnie sprężania silników dieslowskich. Natomiast w przypadku silników benzynowych ten stopień sprężania jest niższy. Od 8 do 1 do 12 do 1. Także można przyjąć, że mniej więcej o połowę mniejszy. Co oznacza, że jeżeli uwzględni się jeszcze stopień sprężania, to silniki dieslowskie osiągają w tym przypadku wyższą sprawność. No i w związku z tym silniki dieslowskie generalnie są takimi wołami, można powiedzieć, wołami roboczymi, wykorzystywanymi do napędu obciążonych urządzeń. Obecnie silniki diesla wykorzystuje się chociażby w ciężarówkach, do napędu statków, okrętów, ale także w osobówkach, w samochodach osobowych też spotyka się silniki diesla. Również mają one nieco inną kulturę pracy. Tam zapłon mieszanki następuje w sposób samoczynny, czyli pod wpływem tego gwałtownego sprężenia mieszanka paliwowa ulega, można powiedzieć, samozapłonowi. Nie ma tam żadnych świec zapłonowych. I w związku z tym są to silniki, które mogą pracować pod dużym obciążeniem przez duży czas. Silniki spalinowe, iskrowe z kolei, to są silniki bardziej wrażliwe na warunki pracy. Głównie chodzi o ten moment zapłonu. Moment zapłonu musi być precyzyjnie wyregulowany, czyli moment wytworzenia iskry w świecy zapłonowej musi być precyzyjnie wyregulowany, żeby nie był ani za wcześnie, ani za późno. W związku z tym obecnie stosuje się powszechnie zapłony elektroniczne z odpowiednim kątem wyprzedzenia. No i dzięki temu silniki z zapłonem iskrowym, silniki benzynowe generalnie osiągają większe prędkości obrotowe, ale nie są to silniki, które mają długie żywotności. W porównaniu do silników diesla to są silniki, które zwykle są nieco mocniej wysilone, w związku z tym ich żywotność jest krótsza niż silników dieslowskich. Są jeszcze oczywiście silniki wankla, oprócz tego to są silniki z tak zwanym wirującym tłokiem, czyli takie silniki, w których tłok nie wykonuje ruchu posuwisto-zwrotnego wewnątrz cylindra, ale wiruje wewnątrz komory cylindra i jednocześnie mamy tam jak gdyby trzy jednocześnie komory cylindrowe i trzy różne fazy pracy mieszanki paliwowej. No to jeszcze tylko wspomnijmy, że oprócz takiego klasycznego silnika czterosuwowego, którego cykl pracy składa się z ssania, sprężania mieszanki paliwowej, właściwego cyklu pracy i wydechu przepracowanych gazów. Są też również silniki dwusuwowe, które tylko z nazwy są dwusuwowe, bo to w gruncie rzeczy chodzi o to, że gaz również tutaj pracuje w cyklu czterosuwowym, aczkolwiek mamy jednocześnie dwie mieszanki, dwie porcje gazów w silniku, tylko w różnych etapach tego cyklu. Jedna mieszanka jest wówczas nad tłokiem, znajduje się, a druga znajduje się pod tłokiem w komorze cylindra, no i w związku z tym to rodzi określone problemy techniczne, skoro mieszanka znajduje się także, mieszanka paliwowa znajduje się pod tłokiem, no to następują problemy ze smarowaniem, bo pod tłokiem w takich klasycznych silnikach czterosuwowych jest miska olejowa, która zwilża gładź cylindrów, żeby tłok mógł się po tej gładzi przesuwać bez tarcia, żeby zminimalizować tarcie, no i w związku z tym zminimalizować straty. No i możliwość uszkodzenia też mechanicznego zarysowania tej gładzi, bo przecież tu o szczelność chodzi. W silnikach dwusuwowych tego nie można zrobić, no bo tam nie może być oleju, bo inaczej mieszanka paliwowa by ten olej ze sobą zabierała. Tam mogłoby nastąpić, gdyby olej był gorący, ta mieszanka mogłaby się przedwcześnie też spalać. No więc w związku z tym tam nie może być oleju, nie może być miski olejowej, no ale olej trzeba podawać jakoś do smarowania. No i ten olej podaje się, domieszuje się miesza się z paliwem. Także silniki dwusuwowe można poznać po tym, że zostawiają, że ich spaliny to tak zostawiają taką spektakularną chmurkę o specyficznym zapachu. No i po tym, że mieszankę, że do paliwa dodaje się właśnie olej smarujący. O silnikach cieplnych można by jeszcze rozmawiać i rozmawiać, bo to, co Wam przedstawiłem dzisiaj, to jest właściwie dopiero początek tej historii. Ale mam nadzieję, że i tak wystarczy, żeby chociaż trochę rozeznania złapać. No cóż, czas szybko leci, pora się żegnać, ale nie odchodźcie od radioodbiorników, ponieważ nasze radio do północy, jest sobotni wieczór, a do północy jeszcze mamy dla Was różne propozycje, głównie muzyczne, i mamy nadzieję, że te propozycje trafią w najbardziej nawet wyrafinowane gusta naszych słuchaczy. Ja się już żegnam, kłaniam się nisko. Sławek Kulesza, zapraszam do ostatniej w tym siódmym sezonie działalności Wieczorynki Naukomanów za 2 tygodnie, w sobotę, tuż po godzinie 19:00, tylko w radiu WMFM 95,9 MHz. Zapraszam serdecznie i życzę udanego wieczoru.